Rozmawiamy z jedną z laureatek plebiscytu Sydneyjskie Orły, panią Halinką Arter, laureatką w kategorii literackiej. Serdecznie gratulujemy.
A ja bardzo serdecznie dziękuję. Dla mnie to jest wielki zaszczyt i taka naprawdę wielka, wielka niespodzianka.
Pani Halinko, ale nie o poezji dzisiaj i nie o działalności społecznej, tylko o pani Halince. O babci, o kucharce. Zacznijmy może od... No, zdaje się, że pani hobby to jest gotowanie, tak?
Gotowanie. No, lubię gotować i dużo gotowałam w swoim życiu. Byłam dużo razy na różnych obozach harcerskich, gdzie prowadziłam kuchnię i z dziećmi rozmawiałam po polsku. Udawałam, że nie znam angielskiego w ogóle. Jak przyjeżdżali, przywozili nam panowie czasami jakiś towar, to starałam się z nimi przy tych dzieciach nie rozmawiać, żeby one nie słyszały, że ja po angielsku również umiem mówić. Bo dzieci się tak przyzwyczaiły i zaczęły mówić po polsku, że później ich rodzice byli zdziwieni nawet. A one myślały, że ja nie rozumiem języka angielskiego i starały się ze mną po polsku. I to było naprawdę takie cudowne zwycięstwo. Ja żyłam z tymi dzieciakami tak po harcersku, tak po przyjacielsku. Nie byłam tam starszą jakąś mamusią, tylko byłam ich koleżanką. A ponieważ moje dwie córki również były na tym obozie, to one nie podchodziły do mnie i ja starałam się je traktować tak samo jak wszystkie inne dzieci. No i było cudowne. Zakończenie było naprawdę wspaniałe, że czasami nawet jak był taki okres, kiedy bardzo deszcze padały, ja wszystkie te dzieciaki zabrałam do siebie do domu, do Sydney, bo obóz to był na Bielanach oczywiście. I one spały po kotem na podłodze, jedna przy drugiej, dziewczynki i chłopcy też. I wykarmiłam je później, jak pogoda się uspokoiła, pojechałyśmy z powrotem na Bielany. Także było naprawdę cudowne. Ja mam piękne wspomnienia z młodzieżą.
Dobrze, o młodzieży też porozmawiamy, ale pociągnijmy temat kucharzenia. Kiedy, w jakich okolicznościach zaczęła pani gotować na większą skalę?
Na większą skalę? Na wesela.
Tak?
Tak, na moje córki wesele, na wesele koleżanek, które wychodziły za mąż i po prostu ich, niektóre nie miały w ogóle rodziców, a niektóre te, które miały rodziców i ci rodzice po prostu nie dawali sobie rady. A ja jakoś, no miałam jakiś talent w tym kierunku i miałam dużo, po prostu lubiłam to robić. I wychodziło mi coraz lepiej. Torty piekłam i to podwójne, potrójne, stałe, wysokie takie urodzinowe torty, bardzo dekoracyjne. I no, raz mi się udało, a później drugi, trzeci i już stałam się słynną taką kuchareczką.
Pani Halinko, co najbardziej pani lubi gotować lub piec? Poprosimy tutaj o kilka przykładów.
Co lubię gotować? No, gotować lubię wszystko. Ja otwieram książkę i wyszukuję coś takiego trudnego, żeby coś nowego, czego już poprzednio nie robiłam. I troszeczkę z pomocą książki, a później dodaję tak po swojemu to czy tamto. A jeżeli chodzi o torty, to mam chyba, ja maluję trochę i rysuję. I te rysunki potem oddaję na te właśnie torty. Wychodzą mi jakieś no, niesamowicie ciekawe takie domy, pałace. I mam fotografie nawet z tego. I teraz jak dzieci przyjechały z Polski, to one to chętnie oglądały i mówią, babci, jak ty mogłaś coś takiego zrobić? Albo dużego psa. One w ogóle zamawiały, zrób mi psa, zrób mi kota, zrób mi tamto. I ja po prostu nie patrzyłam się na żadne obrazki, tylko zaczynałam robić i upiekłam ciasto i z ciasta wycinałam te różne takie chocki, klocki dla nich. I to była dla nich radość, a dla mnie była przyjemność, że coś zrobiłam.
A na co dzień co pani jada?
Co jadam na co dzień? Obecnie od czasu, jak córka odeszła i dzieci odeszły, to ja jadam bardzo, bardzo słabo. Rano zjadam jakąś kromeczkę chleba z masłem albo z twarogiem i popijam kawą i to wszystko. I tak staram się przez cały dzień jakoś przelecę, jestem stale zaganiana, bo lubię pracować, lubię haftować, lubię pisać. Przede wszystkim dużo, dużo godzin siedzę z piórem i z papierem. Papier to jest mój przyjaciel, a bez pióra nie mogłabym żyć. W ogóle wychodzę nawet na zakupy, to mam przy sobie, czy gdzieś jadę w pociągu, ledwo usiądę i już piszę. Także to jest moja taka, odrywam się od tej codzienności i unoszę się gdzieś na te wspomnienia afrykańskie, sybiryjskie. Po prostu wywołuję to. Potem przeżywam to mocno, ale nadal wracam do tego, pomimo że bardzo często zalewam się łzami, wypłaczę się i od nowa zaczynam. Kiedyś moja córka, świętej pamięci Ania, która już odeszła od nas dawno temu, i jej córeczki tutaj są u mnie w tej chwili. I wie pani, że to tak jakbym żyła, tak jakby ona mi kiedyś powiedziała, ty pisz, Halinka, ty pisz, a ja kiedyś zrobię z tego książkę. Ale nie dożyła. Ona nie mogła zrobić tej książki, więc ja tym bardziej po jej śmierci zabrałam się za pisanie jeszcze z wielką taką pasją, dlatego że jej obiecałam, ale myślę sobie, a może kiedyś dzieci przeczytają. I dlatego to mnie, dążyłam do tego i nie mogę rozstać się z tym papierem i z ołówkiem. No niektóre rzeczy mi wychodzą nieźle. Są też takie, które się potem do kosza wyrzuca. No ale no, tym żyję.
Będzie pani coś publikowała wkrótce? Kolejną jakąś książkę?
Mam nadzieję, że tak. Wysłałam do Polski obecnie następny szereg moich wierszy i to ma być opublikowane w Polsce. W tej chwili nie miałam kontaktu, bo tak jak wspominałam już, że jestem bardzo zajęta dziećmi, których nie widziałam przez lata i teraz raptem zjawiły się, więc każdy ich ruch, każde posunięcie, każda prośba o byle co. Widzę w ich oczach, że coś tam by chciały, to lecę, żeby to załatwić, żeby im dać to. Nie mogę się nacieszyć nimi. To jest niesamowite przeżycie.
Może przypomnijmy, bo nie wszyscy wiedzą, że po śmierci pani córki, jej córeczki zostały bez wiedzy dziadków zabrane do kraju, tak?
Tak.
Ile
tak.
lat dziewczynek nie było?
Nie było ich 8 lat.
Była pani w kontakcie z nimi w międzyczasie?
Nie.
Nie.
Nie mieliśmy żadnego kontaktu absolutnie, dlatego że ich ojciec nie życzył sobie tego. Oni odjechali, nie pożegnając się z nami. Myśmy nawet nie wiedzieli, że odjechali. I później to była taka okropne to było przeżycie, bo do mnie dzwoniły panie ze szkół, z polskiej szkoły, z australijskiej szkoły, gdzie dzieci uczęszczały. I byli w ogóle wszyscy zaskoczeni, gdzie się podziały dzieci, bo nikt nie wiedział, że one wyjeżdżają. To było zrobione w wielkim sekrecie. I on je, ten ojciec wywiózł je bez naszej wiedzy absolutnie, nie pożegnając się. W ogóle się nie pożegnał z nami i to było najbardziej bolesne, bo gdyby pożegnali się, gdyby powiedzieli nam, gdyby szkoła wiedziała o tym, to byłoby inaczej, można byłoby to przyjąć, że no taka jest konieczność, życie jest takie i po prostu są, otwierają się im nowe możliwości, jadą do Polski, do kraju, do którego my mamy ten ból, ten żal, że nie jesteśmy tam. Już przez wiele lat wyrwani byliśmy jako małe dzieciaki i ja tą Polskę tak ukochałam. Ale tak, Polska, która obecnie jest, to nie jest ta moja ziemia. Moja jest niestety na Ukrainie teraz. I byłam tam raz, ale tak się wypłakałam, że powiedziałam sobie, że nigdy więcej tam nie wrócę, dlatego że po prostu jeżeli wrócę, to chyba tam umrę na miejscu.
Ale wróćmy do weselszych momentów. Oto stał się cud.
Tak.
W wigilijny dzień, zdaje się, tak?
Tak, tak, tuż przed.
Że po 8 latach na progu pani domu, państwa domu, stanęły wnuczki.
Oj.
Jak to się stało?
Radość niesamowita. Więc taka historia jest, że niestety to małżeństwo się rozleciało. Ojciec dziewczynek przyjechał.
Znaczy drugie małżeństwo pani zięcia.
Tak. No i ojciec przyjechał tutaj, a po jakimś czasie zatelefonowała do nas
znajoma?
Ich przybrana mama. I powiedziała, że jeżeli mamy możliwości, to dzieci mogą do nas przyjechać. No i myśmy od razu zaczęli się przygotowywać do tego i załatwiać różne sprawy, dlatego że ona miała brak dokumentów. I myśmy musieli wyrobić wszystkie dokumenty tutaj na miejscu w Sydney, a dzieci nie miały żadnych paszportów, bo poprzednio jeździły jako malutkie dzieciaczki i to było, wystarczyło, że ojciec miał paszport. A później trzeba było wyrobić te paszporty, a one były tak daleko od nas, a myśmy musieli to tutaj zrobić, ponieważ tutaj były urodzone, miały swoje metryki urodzenia. I to musieliśmy podać, no chodziliśmy bardzo dużo, spędziliśmy czasu, godzin i różnych miejsc, gdzie nas posyłali z miejsca na miejsce i w końcu te dokumenty zostały zrobione i myśmy to odesłali, zrobiliśmy fotokopię, wysłaliśmy do Polski i na tej podstawie ich przybrana mama, pani Dźwigała, po prostu załatwiła to bez wiedzy ojca. I przysłała nam dzieci, bo bała się, że on nie pozwoli na to. Także teraz tutaj z ojcem już spotkaliśmy się, jesteśmy w najlepszej zgodzie i on przyznał, że on nie mógłby teraz dzieci wychowywać i bardzo dobrze, że są z dziadkami. Dla niego są zawsze drzwi otwarte i jeżeli dziewczynki tylko będą chciały, to możemy żyć ze sobą jako rodzina. Nam to bardzo odpowiada, dlatego że my chcemy, żeby dzieci czuły się dobrze, żeby się niczego nie bały, żeby miały dobre wykształcenie, żeby cieszyły się życiem.
Może pani powie kilka słów o dziewczynkach, jak mają na imiona, w jakim są wieku, co je bawi, co lubią, jakie mają talenty.
Starsza jest, nazywa się Natalia. Ma śliczne imię i ma piękną postawę. Jest wybitnie zdolna w Polsce. Maluje, pisze. Rysuje przepiękne, przywiozła nam szkice różnych rzeczy. Drzewa, różne, po prostu siada chyba przed jakimś ogródkiem i maluje te różne pejzaże, takie kolory, które słońce jej przynosi. Również potrafi malować zwierzęta i twarze. I jest wybitnie zdolna w przeróżnych kierunkach. Jest w ogóle bardzo dobrą uczennicą. I miała możliwości dostać się do wyższej szkoły w Polsce. Z tym, że w tym czasie, kiedy przyjechała już do nas, to my staramy się, żeby ona miała to samo tutaj w Australii. W pierwszym rzędzie musi koncentrować się, żeby poznać dobrze język angielski, a później chyba pójdzie do jakiejś specjalnej szkoły, dlatego że jest trudno byłoby i przykro byłoby nam, gdyby ona się zmarnowała przez to, że przyjechała do nas tutaj. Obecnie nie zna języka angielskiego tak dobrze, ale to jej szybko przyjdzie, bo dzieci uczą się bardzo prędko i uważam, że ona ze względu na to, że jest taka zdolna, to ona bardzo szybko przyswoi sobie ten język, który miała od urodzenia właściwie. A młodsza, Lidia, jest bardzo urocza. Ona jest może bardziej dziecinna od tej swojej siostry i ona potrzebuje takiego ciepła ojcowskiego, matczynego, no i ciepła dziadków, a my jej dajemy wszystko, co tylko jest możliwe. Oczywiście nie chcemy dzieci doprowadzić do tego, że one będą coś żądały, ale one są tak skromne i takie miłe, i ładne dziewczynki, że po prostu chce się im dać wszystko, żeby kiedyś wspominały swoich dziadków jako, nie tylko jako dziadków, tylko jako przyjaciół, jako ludzi, którzy kochają je.
Pani Halinko, ten dzień, kiedy przyleciały, jak pani wspomina?
To jest nie do opowiedzenia. To jest dzień największej radości w moim życiu. Ja przeszłam Syberię i ja dużo przeżyłam, bo ja byłam przeznaczona na śmierć kiedyś po Syberii. Nie chcieli mnie leczyć, bo powiedzieli, że nie ma leków. I wszystkie dzieci do lat 10 i tak wymrą. I ja należałam właśnie do tej kategorii. I bałam się tej śmierci. Nie wiedziałam, jak ona wygląda, bo ja wyrosłam w Rosji, gdzie nie było żadnych książek, nie było żadnych wtedy ani żadnych telewizji, ani nawet nie miałam wiedzy, jak wygląda ta śmierć, a strasznie jej się bałam. Także szukałam zawsze ciemnego kąta, siedziałam pod stołem gdzieś i czekałam na tą śmierć, że przyjdzie i zetnie mi głowę. Takie moje było wyobrażenie dziecięce, dlatego że kiedy mamusia mnie zaprowadziła w Teheranie do przychodni lekarskiej, to oni mnie zbadali i powiedzieli, proszę panią, do mojej mamy, my nie mamy leków dla dzieci, które nie mają szansy. My możemy tylko wydawać leki tym ludziom, którzy mają szansę życia, możemy je ratować. A tutaj niestety nie mamy takich leków i nie możemy zapewnić, że dziecko będzie zdrowe. I ja później wiedziałam, że mamusia całą drogę szła ze mną, trzymała mnie za rękę i płakała. I od tego czasu ja szukałam takich ciemnych kącików. Zawsze gdzieś siedziałam pod stołem, pod jakąś, obojętnie gdzie, tylko żeby było ciemno. I czekałam na tą śmierć, kiedy ona przyjdzie i zetnie mi głowę. No ale ona nie przyszła. I jakoś mamusia trafiła w Persji, w Teheranie, jak mieszkaliśmy, trafiła do takiego Persa, lekarza, który zajął się mną i on mnie, że tak powiem, podleczył. I stamtąd jechaliśmy już do Afryki. Mieszkając w Afryce przez 6 lat w dżungli, mieszkałam z wieloma innymi, samymi Polakami, oczywiście kobiety i dzieci, bo mężczyźni byli w tym czasie na wojnie. I tam troszkę się podleczyłam właśnie w Afryce, w tym klimacie takim gorącym, gdzie nie było tego zimna, może to ciepło mi pomogło, że zaczęłam nawet chodzić do szkoły, zaczęłam dostawać dobre stopnie. No i stamtąd później już dalsza droga, jak wojna się skończyła, to musieliśmy opuścić tereny, które były dla nas przeznaczone, było nam ciepło, było nam dobrze i musieliśmy po prostu po wojnie, tatuś do nas przyjechał, przez pewien okres czasu był profesorem w gimnazjum i później postanowił, że musimy się stąd ruszyć. Wyjechaliśmy to, co tatuś miał, ponieważ był lekarzem i był w szkole prowadził gimnazjum, to dostawał trochę pieniędzy. I te pieniądze trzymaliśmy na taką ostatnią godzinę. Przyjechał do obozu do nas człowiek z Kanady i on bardzo zachęcał, żeby wyemigrować do Kanady. No tam opowiadał nam cuda o tej Kanadzie i tak dalej. I tatoś te wszystkie pieniążki, które nas składał, postanowił dać temu panu na bilety i myśmy z tymi biletami wyjechaliśmy z Afryki. Po drodze zatrzymaliśmy się we Francji, w pierwszym rzędzie we Włoszech, a później Francji i raptem powiedzieli nam, wy nie możecie jechać do Kanady, zabieramy was do Polski. Tatuś jeszcze z innymi osobami, które były też w takiej samej sytuacji, poszedł protestować. Mówię, jak to? My mamy przecież bilety, my musimy jechać do Kanady, my do Polski nie możemy wrócić, bo Polska nadal jest komunistyczna i my nie wiemy, jakie losy nas spotkają tam. Później się okazało, że nasze bilety rzeczywiście zostały ukradzione, sprzedane całej grupie żydowskiej. I ci Żydzi pojechali na nasze dokumenty do Kanady. A myśmy zostali goli i bosi. Nie mieliśmy już więcej pieniędzy i nie mieliśmy, nam droga do Kanady została zamknięta i zaczęliśmy się tułać tak po Francji. Mieszkaliśmy parę miesięcy, gdzie nas przytulili i zamieszkaliśmy tydzień, dwa, trzy. Mieszkałam nawet w zamku, gdzie pracowałam z zakonnicami. Pomagałam im jako młoda dziewczynka, chodziłam rwać szczaw i różne inne rzeczy. Tam nauczyłam się śpiewać, bo te zakonnice bardzo pięknie śpiewały po rosyjsku i po ukraińsku. Ja tam bardzo szybko nauczyłam się tego języka i pomagałam tym zakonnicom. No ale to był czas tylko określony, trzeba było dalej jechać, bo oni sami byli biedni, oni nie mogli nam nic dać. Także stamtąd pojechaliśmy do Niemiec. Ja mówię pojechaliśmy, wieźli nas. Tak jak, ja wiem, myśmy nie mieli wyjścia i nie mogliśmy się obronić, nie było żadnej ochrony. I gdzie nas przyjęli na tydzień, na dwa, czasami na trochę dłużej, dokarmiali. Francuzi byli bardzo grzeczni i bardzo chętnie nam pomagali, ale na bardzo krótko, bo oni też byli biedni. Po wojnie mieli też problemy finansowe. No i później trafiliśmy do Niemiec, a w Niemczech tworzyły się obozy i te obozy później zostały po prostu też, ponieważ nas nie spodziewali się, to myśmy nie mieli co jeść, nie mieliśmy się w co ubrać, bo przyjechaliśmy z Afryki i nie potrzebowaliśmy tego ciepła tutaj. A tu trafiliśmy na zimny okres, bo już przychodziła zima i nie mieliśmy się w co ubrać, także było znów nam bardzo ciężko. Chodziliśmy do lasu i zbieraliśmy jagody, żeby się troszkę odżywić. No i staraliśmy się znaleźć jakieś kawałki drzewa, gałęzie i paliliśmy w takich piecykach. No, dym nam trochę przeszkadzał, ale to już było trochę lepiej. No i później odezwała się Australia, że przyjmuje imigrantów. I mój tatuś zgłosił się, że chcielibyśmy jechać do Australii. Mnie nie chcieli przyjąć, dlatego że tam przyjmowali tylko dzieci od 16 lat. A ja nie miałam jeszcze tyle lat, więc mnie dołożyli trochę lat, zrobili nowe dokumenty i pojechaliśmy do Australii. Wtedy Australia była zupełnie inna. Myśmy przyjechali tutaj na kontrakt. Dwa lata ciężkiej pracy były obowiązkowe. A ponieważ ja byłam taka bardzo szczupła, bardzo wychudzona, bardzo przestraszona i jeszcze niewyleczona z tych wszystkich chorób sybiryjskich, to mnie było bardziej ciężko. No ale te dwa lata odrobiłam. Miałam bardzo ciężkie życie. Te dwa lata były straszne. Tego nie da się opowiedzieć. Jeżeli przy okazji, Pani Ernestyno, powiem Pani tak na ucho, tutaj nie chciałabym tego mówić, bo to jest za bardzo bolesne. I już czuję, że ręce mi się trzęsą, ledwo trzymam tą słuchawkę.
To znaczy co, to nie na antenę, to co Pani powie teraz?
Nie, nie, może być.
Może być.
Może być. Mhm. Widzi Pani, to jest taka historia bardzo, bardzo głęboka, bardzo bolesna. Ale później się skoczyło dobrze, dlatego że wyszłam za mąż, miałam piękne dzieci, dwie córki i cieszyłam się życiem. Cieszyłam się, że one są, że im będzie lepiej, że tutaj jest chleb, że tutaj nie trzeba być głodnym. I myśmy codziennie odrabiały lekcje polskiego. Dzieci przychodziły ze szkoły i siadały ze mną. Dostawały wtedy szklankę mleka i dwie kostki czekolady. I opowiadałam im o Polsce. Chciały wiedzieć. Same przypominały. Także od samego początku, od tej Sybelii, od tych wszystkich przeżyć, jak już mówiłam troszeczkę dłużej, to one mówiły: Mamusiu, już nie mów dzisiaj, powiesz nam jutro. I łzy im ciekły po buźkach. I to było dla mnie takie bardzo bolesne, ale na drugi dzień one same pilnowały tego, że już trzeba, że już przygotowały się, siadały, nalewały sobie mleczko i mama, mów dalej. I też tak samo trwało to 15-20 minut i już nie mogły więcej. Też się zalewały łzami. No ale w końcu opowiedziałam im całą historię i one były mi zawsze bardzo wdzięczne. Te dziewczynki, to nie były moje córki, myśmy żyły w wielkiej, wielkiej przyjaźni. One chciały do mnie mówić po imieniu. Myśmy były jak koleżanki. Pojechałyśmy na zlot harcerski do Belgii i nikt nie wiedział, że ja jestem ich mamą. Wszyscy myśleli, że my jesteśmy trzy siostry. I to było takie piękne. Dla mnie było bardzo radosne. No i w końcu wtedy pojechałyśmy również do Polski, bo ta Ania, młodsza córka, która nie żyje, ona mówiła: Mama, pokaż mi tą twoją Polskę, którą tak mocno kochasz. I ja ją tam zawiozłam, ale myśmy się tak tam wypłakały, że to była radość i ból i zwycięstwo, że jednak po tym, że nas wyrzucili siłą, że jednak ja stanęłam nogami razem z moimi córkami na tej polskiej ziemi, którą ukochałam od urodzenia. Bardzo, bardzo cierpiałam przez całe życie. Dla mnie to było spotkanie z Polską. To było coś takiego, czego no, nie mogę specjalnie, nie mogę określić, dlatego że to jest za głębokie, za bolesne, a równocześnie piękne, radosne i takie. To Pan Bóg zrobił, Pan Bóg mi to dał, Pan Bóg mnie pokierował w tą stronę. I jestem wdzięczna, że byłam tam, że mogłam swojej córce pokazać tą moją Polskę. I ja jestem pewna, że to, co w tej chwili mówię, to ona chyba tam słyszy. Ona chyba słyszy. Pani Ernestyno, przepraszam.
Czy ma Pani siłę opowiedzieć, kiedy córka zmarła?
Tak, minęło już 9 lat. Prawie 10 będzie wkrótce. Właściwie rocznica zbliża się w lutym. I dzieci zostały, one sobie jeszcze nie zdawały sprawy, co się dzieje. Ja uszyłam im też właśnie swoją własną ręką, uszyłam im piękne sukienki i wianuszki im zrobiłam. I one grały po prostu swoją rolę. Tak jakby to one wiedziały, że mama poszła do Bozi. I tak wciąż mówiły: Mama jest w niebie, popatrz babcia. Pokazywały mi na niebo te chmurki, o, za tą chmurką. I w ten sposób, żeby je nie płoszyć, żeby one nie przeżywały tego tak mocno. Pogrzeb był no, bardzo wielki, bardzo dużo przyszło przyjaciół.
Przepraszam, pani Halinko, na co córka zmarła?
Miała raka, to był rak, ale to było tak zwane maliodysplazja się nazywało. Ona wiedziała o tym i ukrywała przede mną. I ja kiedyś kupiłam jej taki kubeczek do picia herbaty. I na tym był ten rak wymalowany, bo ona pod rakiem była urodzona. I któregoś dnia dała mi ten kubek, mówi: Weź to, mówi, ja nie mam siły, żeby to zniszczyć, żeby wstłuc jego, weź go. Ja nie chcę nawet na to patrzeć. A wtedy ja jeszcze nawet nie wiedziałam, że ona ma raka. Ona ukrywała to przez długi okres, chyba przez rok czasu ukrywała przede mną. Sama bardzo cierpiała, ale nie chciała mnie denerwować, nie chciała, żebym ja płakała. Także ona w swoim nieszczęściu myślała o mnie, myślała o dzieciach, a o sobie zapominała, a przeżywała najbardziej, bo ona nie chciała odejść. Ona była młoda, ona była piękna, ona była adwokatem. Miała studia poza sobą i dwie córeczki, piękne córeczki. Ona chciała żyć dla nich. I naprawdę okazała się jako wielki człowiek, wielka kobieta, chociaż bardzo młoda. Ja uważam, ja jestem dumna. Jestem dumna, że miałam taką córkę. Bo to, co ja mówię, to naprawdę sama przeżyłam to mocno i uważam, że kobieta, która traci dziecko i jeszcze stara się mnie uspokoić i żebym ja nie zachorowała, żebym ja miała jak najlepiej, to jest, to samo o sobie mówi.
Pani Halinko, wróćmy do krainy uśmiechu, do tego dnia, kiedy wróciły wnuczki.
Wnuczki wróciły tuż przed Bożym Narodzeniem.
Same przyjechały?
Same przyjechały.
Poważnie?
Tak.
O!
Myśmy mieli tutaj różne możliwości. Proponowali nam, jak naprawdę, dużo przyjaciół, bardzo serdecznych. Ja pojadę, przywiozę tobie dzieci. Marysia. Ach,
Rosiak.
Rosia, Rosiak, tak. To jest wielki przyjaciel. Ona się ofiarowała, że pojedzie i przywiezie mi dzieci. Mówi, Halinka, ja ci przywiozę dzieci. I inne osoby też dzwoniły, ja pojadę. I bez żadnych pieniędzy, bo wszyscy chcieli to zrobić tak od siebie, od serca. Ale myśmy mieli kontakt z ludźmi, którzy powiedzieli, słuchajcie, jest taka wielka pomoc obecnie. Jeżeli dzieci podróżują same, to mają naprawdę, opiekują się nimi tak fantastycznie, że nie wysilajcie się, nie jedźcie. Niech one przyjadą same, to będą dumne z tego, że przyjechały same. No i tak w końcu postanowiliśmy zrobić. I one przyleciały same. Oczywiście w samolocie miały opiekę cały czas. Tak jak opowiadały, to naprawdę było wszystko pięknie, dobrze i nie miały żadnych problemów. No i przyfrunęły do nas. Spotkanie, Pani Ernestyno, było, to po prostu jest nie do opowiedzenia, ale było bardzo piękne, bardzo radosne. I chwilami bolesne, ale to był ból już inny. Ból radości, że nareszcie mamy dzieci, które potrzebują tej opieki. Trzeba je wychować, trzeba im dać wykształcenie, trzeba je ubrać i trzeba im stworzyć taki świat, żeby one się cieszyły, żeby nie musiały myśleć, że są sierotkami. Także jak dotychczas, no jesteśmy, chyba spełniamy swoje obowiązki. W tej chwili one są u mojej córki starszej, Ewy, która je oprowadza po całym Sydney. Ona też jest adwokatem, ona ma wszelkie możliwości, mieszka w pięknym domu, także może zaoferować dzieciom naprawdę wiele. No a my, jak spotykamy się same, to tylko mówimy po polsku, ale jak ona jedzie do mojej córki, to tam muszą mówić po angielsku. I bardzo dobrze im się to układa. Już zaczynają sobie po angielsku, oglądają oczywiście telewizję i jak słyszę, jak wymawiają te słowa po angielsku, to naprawdę jestem dumna z tego, że to tak lekko im przyszło.
Wróćmy jeszcze do tego pierwszego dnia. Czy łatwo Państwo poznaliście dziewczynki? Przecież nie widzieliście ich tyle lat.
Łatwo, łatwo.
Jak?
Po prostu dlatego, że ta tęsknota za nimi dała nam tyle tej wiedzy, że one właśnie tak muszą wyglądać. Ale pomogły nam również zdjęcia, które tego naszego zięcia siostra nam przysłała. Ona jest w Polsce i ona tam od czasu do czasu zaglądała do swojego brata, z tym, że oni tam między sobą nie rozmawiali, ale to ich osobista sprawa. I kilka tych zdjęć gdzieś tam złapała i przysłała nam. Także myśmy już wiedzieli, jaka jest zmiana w dzieciach. Ale ja uważam, Pani Ernestyno, że takie dzieci nawet po 20 i wielu latach człowiek nie może nie poznać. To jest ten ból i ta miłość do tego dziecka jest tak wyryta głęboko w sercu i w tej wiedzy, że to się widzi. To niemożliwe było, żeby ich nie poznać. A jeszcze dodatkowo, że wychodzili przeważnie ludzie starsi, a tu raptem dwie dziewczynki i z taką panią ubraną w mundurek, która przeprowadziła je dla nas. No to kto mógł inny być? To po prostu serce zaczynało bić inaczej i łzy spływały, tak jak teraz nawet w tej chwili. Proszę mi wybaczyć, ale to są w tej chwili to są łzy radości. I mam nadzieję, że już płakać więcej nie trzeba będzie, bo trzeba żyć dla tych dzieci, trzeba je wychować, trzeba im dać tą możliwość, żeby miały i dom, i zaplecze, i trochę pieniędzy na przyszłość, bo mam nadzieję, że zostaną tutaj i urządzą się jakoś, bo kiedyś trzeba będzie pójść do tej Bozi, która na nas czeka tam. I ja już teraz to się nie boję iść do Bozi. Jak byłam małą dziewczynką, to bałam się, bo nie wiedziałam, co mnie czeka. A teraz wiem, że tam jest moja córka, czeka na mnie, moja mama, tatuś i wiele, wiele innych przyjaciół.
Pani Halinko, w tej opowieści brakuje mi jeszcze jednego epizodu. Jak pani spotkała pana Mirka?
Pana Mirka, och, to jest naprawdę historia.
Aha.
Pana Mirka spotkałam w kościele.
O.
Właściwie nie w kościele, tylko przed kościołem. Miałam taka moja przyjaciółka szkolna jeszcze z Afryki, Stasia Jankowska, miała takiego ojca, który przyjaźnił się kiedyś w Afryce jeszcze z moim tatusiem. No i tak się złożyło, że spotkaliśmy się tutaj po Tasmanii, po ciężkiej pracy, po kontrakcie przyjechałam do Sydney, do tej mojej przyjaciółki Stasi Jankowskiej. No i oni mnie oczywiście zaprosili w pierwszym rzędzie do polskiego kościoła, czego nie mieliśmy na Tasmanii. Także dla mnie to była wielka, wielka frajda, że tak powiem. Tak się cieszyłam, że będę w polskim kościele, będzie msza święta po polsku. No i po tej mszy wychodzimy na schodki i ten ojciec mojej przyjaciółki mówi: widzisz, tam po tamtej stronie ulicy stoi taki pan w berecie, z laseczką i podparty tak pod brodę. Mówię, to będzie twój mąż. Dosłownie tak powiedział. Ja się popatrzyłam, mówię, skąd, dlaczego on nawet w kościele nie był? A zobaczymy. I wtedy myśmy się nawet nie zapoznali. Ale tak się złożyło, że gdzieś zostaliśmy zaproszeni i ten pan znów się tam znalazł. No i zapoznaliśmy się ze sobą i dogadaliśmy się, że tak powiem. I jakoś chyba Bozia chciała tak, żeby tak było. No i co jeszcze mogę powiedzieć?
Jakie zalety pan Mirek posiada?
Pan Mirek posiada zalety w pierwszym rzędzie, że znalazł mnie.
Tak?
Mój mąż prowadzi drukarnię, która drukowała przez wiele lat polskie magazyny, polską gazetę, Wiadomości Polskie. I wszystko, co robimy, to wszystko wiąże się z Polską. Myślę, że on tak samo ukochał sobie tą Polskę i nam poszczęściło się, żeśmy poznali dużo Polaków poprzez drukarnię. Ludzie przychodzili, mieliśmy kontakt stale z Polakami. I z Polakami różnymi, ale przeważnie ludźmi na poziomie, ludźmi, którzy chcieli czytać i potrafili pisać, bo my drukujemy, początkowo drukowaliśmy polskie gazety, a teraz drukujemy różne. Także przychodzą, polska gazeta już nie jest taka potrzebna, dlatego że nasi Polacy już się nauczyli po angielsku i może mniej czytają po polsku, ale nadal piszemy Tygodnik Katolicki, który prowadzi ksiądz Dudek i to drukuje mąż i później to no, rozsyłamy po wielu różnych miejscach. Ludzie przychodzą, nawet w kościele można kupić, w Aszwild po mszy świętej są gazetki, które można kupić i to wszystko drukowane po polsku. Także jesteśmy dumni, że mamy takie kontakty i że doczekaliśmy się naprawdę wszystkiego, co moglibyśmy się spodziewać z życia, że życie nam się zaczyna teraz układać. Z chwilą, kiedy dzieci wróciły do nas, one też już były tam w drukarni i cieszyły się, że mogą tam troszeczkę pobuszować. I myślę, że teraz właśnie już jak one są z nami, że nam to wszystko się ułoży jakoś i będziemy mogli wychować te dzieci na dobre Polki w pierwszym rzędzie, a przy okazji Australijki też, bo jednak to jest kraj, który im daje tutaj się urodziły, ale ten kraj, który daje im tą przyszłość.
Pani Halinko, serdecznie dziękuję za te wzruszające opowieści. W imieniu słuchaczy i własnym życzę wszystkim w rodzinie Arterów wielkiego szczęścia. Oby trwało.
Pani Ernestyno, dreszcze mnie przechodzą, słysząc Pani głos i to, co Pani mówi, i to, co ja w tej chwili powiedziałam, czego na co dzień nie mówię, dlatego że bardzo mocno to przeżywam. Ja bardzo serdecznie Pani dziękuję, że Pani chciała wysłuchać mnie i zaraz pójdę, w pierwszym rzędzie pójdę otrzeć łzy i lecę do klubu, dlatego że sałatka już gotowa i tam dzisiaj będzie barbecue, także zaniosę im sałatkę i będziemy się bawić. Będziemy starać się nie myśleć o smutnych chwilach, tylko patrzeć się do przodu, cieszyć się tym, co mamy,
Tak
a przede
jest.
wszystkim dziećmi.
Tak. Serdecznie dziękuję, pani Halinko.
Ja również, Pani Ernestyno, dziękuję i przepraszam za moje łzy. Nie mogłam się powstrzymać, przepraszam.
A za moje kto mnie przeprosi?
Pani Ernestyno, to ja Panią jeszcze raz przepraszam.
Wszystkiego najlepszego, pani Halinko.
Dziękuję,
Do
dziękuję
miłego.
bardzo. Do miłego.